Rozdział trzeci. Przełom. Część pierwsza. Historie świętych pełne są okoliczności, które doprowadziły do nagłego zwrotu w ich życiu. Zostawiając na boku słynny przypadek świętego Pawła, gdzie Pan wystąpił osobiście, by skłonić go do zmiany zdania, możemy przywołać inne znaczące przykłady. Augustyn z Hippony był używającym życia młodzieńcem, lecz po spotkaniu świętego Ambrożego przyjął chrzest i stał się jedną z największych postaci Kościoła. W przypadku Małgorzaty z Kortony nawrócenie przyszło po odkryciu przez nią zwłok kochanka zabitego przez nieznanych sprawców. Ignacy Loyola, który marzył o błyskotliwej karierze wojskowej, w czasie rekonwalescencji z powodu odniesionej rany w nodze odkrył Ewangelię i później założył Towarzystwo Jezusowe. Jan Boży był człowiekiem niespokojnym, ciągle szukającym, ale wystarczyło mu posłuchać kazania świętego Jana z Avila, by wrócić do Boga. Doktor Kościoła, Alfons de Liguori, był znakomitym adwokatem w sądzie neapolitańskim, ale po przegranej sprawie w czasie słynnego procesu rzucił togę i został kapłanem, powołując do życia zakon redemptorystów.
W przypadku Antoniego Marii nie można mówić o nawróceniu. W nim bowiem każdego dnia coraz bardziej naglące stawało się pytanie o sens życia i o własną przyszłość. Dlatego postanowił poprosić o radę pewnego dominikanina, którego potomni zapamiętają jedynie pod imieniem brata Marcello, zakonnika dobrze znanego w Kremonie z racji charyzmatu rozeznawania. Zekaria skontaktował się z nim, długo ze sobą rozmawiali i zakonnik zrozumiał, że ma przed sobą młodzieńca wyjątkowego. Chwilowo poradził mu dobrze się zastanowić nad decyzją, jaką miał zamiar podjąć, zapewniając go, że także on będzie się za niego modlił o jasność widzenia.
Po jakimś czasie brat Marcello rozwiał wątpliwości. Lepiej będzie, jeśli zostawisz swój zawód, by zostać kapłanem. To jest twoja prawdziwa droga, powiedział mu. Było to potwierdzenie, na jakie czekał Antoni Maria. Widząc w słowach dominikanina konkretne powołanie Boże, porzucił praktykę lekarską, by oddać się życiu duchowemu. Później ten sam zakonnik wprowadzi go w studiowanie teologii, przedmiotu fundamentalnego dla świętej posługi.
Możemy sobie wyobrazić reakcję, jakie ten wybór doktora Zakarii wywołał nie tyle u matki, która dobrze znała młodzieńca i prawdopodobnie już wcześniej wiedziała o jego poszukiwaniach, ile w otoczeniu krewnych i przyjaciół. Nie jeden z pewnością wysuwał wątpliwości co do tak dziwnej decyzji znakomitego profesjonalisty, który wyrzekał się wizji obiecującej przyszłości, aby zostać księdzem. Ale tym razem również on sam się nie wahał. Stanowczo rozpoczął nową karierę, tak jak to zwykł czynić, nie przejmując się opiniami ludzi. Brat Marcello musiał być mistrzem naprawdę obdarzonym światłem. Nie zapominajmy, że teologia w tych czasach przechodziła poważny kryzys, gdyż została oddzielona od żywotnego i płodnego kontaktu z Biblią i nauką ojców. Od biografów dowiadujemy się, że Antoni Maria pod jego kierownictwem nie ograniczał się do zgłębiania części dogmatycznej, ale obficie czerpał z Pisma i wielkich doktorów Kościoła, zwłaszcza świętego Tomasza z Akwinu.
Później w szkicach konstytucji zakonu, w rozdziale zatytułowanym o studium, stwierdzi: niech bracia studiują Pismo Święte i niech się tak łapczywie nim rozkoszują, by je zrozumieć i pojąć. Niech mają czujne i otwarte, ukryte zmysły, najbardziej zaś te służące zbudowaniu właściwej postawy. Po Piśmie Świętym będą mogli czytać każdego doktora zatwierdzonego przez Kościół i Księgi Świętych Ojców, byle tylko ich pisma nie okazały się przeciwne stwierdzeniom Pisma Świętego i innych świętych doktorów.
Nieco dalej daje dowód, że dobrze zna, ponieważ radzi ich lektury, niektóre klasyczne dzieła literatury duchowej, takie jak konferencje z ojcami, czyli nauki duchowe Jana Kasjana, historie świętych ojców, przede wszystkim te napisane przez świętego Hieronima, drabinę do raju Jana Klimaka, jak też dzieła świętego Bonaventury, listy i dialog świętej Katarzyny ze Sieny oraz pisma brata Batisty Carioniego da Crema, dominikanina, który odegra jeszcze ważną rolę w życiu świętego. Pod tym względem Antoni Maria okazuje się więc człowiekiem otwartym na nowe czasy. Opierając się bowiem na swojej wiedzy, i nie mógłby zresztą postąpić inaczej, dotyczącej najbardziej klasycznej średniowiecznej egzegezy Pisma Świętego, dostrzega nową wrażliwość, która rozwinęła się dzięki nurtom ewangelizmu, humanizmu chrześcijańskiego. Erasm z Rotterdamu był tego przykładem i devotio moderna, jak też pod wpływem bodźców płynących z luterańskiej reformacji. Również powrót do ojców Kościoła, odkrycie ich, podobnie jak Biblii, w języku oryginalnym, usposabia go do nowego podejścia do ludzi, do używania innego języka.
Nie można wykluczyć, że już wtedy, za pośrednictwem brata Marcello, przyswoił sobie lekcję Erasma, który w przedmowie do wydania Nowego Testamentu po grecku w 1516 roku napisał: chciałbym, aby gospodyni domowa, wykonując swoje prace w domu, albo rolnik, kiedy orze na polu, recytowali z pamięci fragmenty listów świętego Pawła albo Ewangelii. Zresztą wzmianka o listach Pawła doskonale pasuje do wyborów przyszłego założyciela. Szybko bowiem zaznajamia się on z tekstami pawłowymi, które okażą się fundamentalne dla jego duchowości.
Potrzeba solidnej formacji duchowej stawała się coraz bardziej paląca z powodu wydarzeń, które wstrząsały kościołem w Kremonie, gdzie klasztor dominikański, pełniąc jakby rolę pudła rezonansowego, został wciągnięty w toczącą się w kościele dyskusję na temat potrzeby poważnej reformy in capite et in membris. W 1528 roku, kiedy Antoni Maria był bliski ukończenia studiów teologicznych i nosił się z zamiarem przyjęcia święceń kapłańskich, przeor tamtejszego klasztoru, brat Bartolomeo Maturi, ucieka do Szwajcarii, aby przyłączyć się do zaalpejskich reformatorów. Brat Marcello z pewnością poinformował o tym swego ucznia, prowadząc go w stronę wyważonej interpretacji tych faktów. Zobaczymy w dalszej części, że wkład dominikanina okaże się fundamentalny dla rozwoju działalności Zakarii.